Dzisiaj chciałbym poruszyć pierwsze przykazanie. Przykazanie, z którym świat chyba ma najwięcej problemu. I różnie z tym przykazaniem sobie radzą. Ale otwórzmy Biblię na Księga Wyjścia, czyli druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział od 1 do 6 wersetu. To są wszystkie słowa, mówi, pisze tutaj Mojżesz, które powiedział Bóg. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który wyprowadził Cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego wizerunku tego, co jest w górze na niebie i na dole na ziemi, ani tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, karzącym synów do trzeciego i czwartego pokolenia za winy ojców, którzy mnie nienawidzą. Okazuję natomiast łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Ja jestem Pan Bóg, który wyprowadził Cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I dzisiejsze kazanie zatytułowałem Prawdziwa wolność. Bo wbrew wszystkiemu Boże przykazania dają wolność. Myślę, że nie raz słyszeliście zdanie, że trzeba wam współczuć. Tego wam nie wolno, tamtego nie wolno. Ja nieraz, w szczególności na weselach rodzinnych, kiedy częstowano mnie alkoholem, mówię, że ja nie piję. A, bo jesteś baptystą, to wam nie wolno. To jesteś biedny. Później się nauczyłem mówić to, co Paweł mówi. Wszystko mi wolno. Ale nie wszystko jest pożyteczne. Też jeden z znanych greckich filozofów, który połowa jego myśli jest powtarzana, powielana, że pij, jedz, hulaj dusza, parafrazując dzisiejszymi słowami piekła nieba. On nie tak mówił. On mówił, wszystko ci wolno. Możesz pić na umór. Ale wiedz, że na drugi dzień poniesiesz tego konsekwencje. Wszystko ci wolno. Można ci brać rzeczy kogoś innego. Ale wiedz, że jak cię złapią, to poniesiesz tego konsekwencje. Że wszystko ma konsekwencje to, co robimy. Że nic nie pozostaje bez konsekwencji. Przykre rzeczy ponoszą za sobą przykre konsekwencje. I to pierwsze przykazanie jest jakby taką, bym powiedział, furtką do pozostałych przykazań. One, to pierwsze, rzutuje na pozostałe przykazania. I to wszystkie 10 przykazań wynikają z drugiego wersetu, który mówi: ja jestem Pan, Twój Bóg, który wyprowadził Cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Ja jestem tym, który Ciebie uwolnił. Wyzwolił. I na tej podstawie nadaje ci swoje przykazania. Jest taka anegdota, tak trochę dla rozumienia, kiedy Pan Bóg postanowił człowiekowi dać przykazania i tak patrzy przy ognisku, siedzi grupka cyganów i podchodzi do nich i mówi: chciałbym wam dać przykazanie. No to cyganie pytają się, a jak ono brzmi? Nie będziesz kradł. Nie, Panie Boże, nie jesteśmy zainteresowani. No to patrzy tam dalej, siedzi druga grupa ludzi przy ognisku, podchodzi do nich, okazało się Niemcy, i mówi, chciałbym wam dać przykazanie. A oni się pytają, Panie Boże, a jak ono brzmi? Nie będziesz mordował. Nie, nie jesteśmy zainteresowani. No to Pan Bóg patrzy tam dalej, jeszcze trzecia grupa ludzi siedzi, podchodzi do nich, mówi, chciałbym dać wam przykazanie. Okazało się, że to byli Żydzi, więc pada zaraz pytanie, a ile to będzie kosztować? One są za darmo. To bierzemy 10. Bóg wyprowadził ich z niewoli. I to jest cecha, która rozstrzyga Boże prawo do nadawania i do nadania im swoich zasad, swoich rozkazów. I dlatego też Bóg ma prawo oczekiwać posłuszeństwa od wszystkich, których stworzył. Dzieje apostolskie w 17 rozdziale, w 31 wersecie mówi, że Bóg wszystkich będzie sądził. Nie tylko swój lud, nie tylko tych wybranych, nie tylko chrześcijan, ale będzie sądził wszystkich ludzi. Bo czytamy, że Boże prawa zostały nadane na tablicach, ale Paweł w liście do Rzymian mówi bardzo wyraźnie, że te prawa zostały wypisane we wszystkich ludzkich sercach. Ale to też oznacza, że skoro Bóg wyzwolił swój naród z niewoli egipskiej i ich wyprowadził, to nie wyprowadził w jakąś pustkę. To nie wyprowadził ich jakby w nieznane, ale miał dla nich szczególny plan. List do Tytusa, drugi rozdział od 11 do 14 wersetu czytamy tak. Tytusa, drugi rozdział od 11 do 14 wersetu. Objawiła się bowiem wszystkim ludziom zbawcza łaska Boga, która wychowuje nas, abyśmy odrzucili bezbożność i światowe pożądania, a żyli na tym świecie roztropnie, sprawiedliwie i pobożnie, oczekując spełnienia się błogosławionej nadziei i objawienia się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. On wydał za nas samego siebie, aby nas wykupić z wszelkiej nieprawości i oczyścić dla siebie na własność lud, gorliwy w pełnieniu dobrych uczynków. Aby wykupić, powtórzę jeszcze raz, wszelkie nieprawości i oczyścić dla siebie na własność lud, gorliwy w pełnieniu dobrych uczynków. W 19 rozdziale poprzedzającym ten 20 rozdział z przykazaniami, ten też Bóg mówi, że chce z was uczynić naród królewski, kapłański. Macie być kapłaństwem królewskim. Czyli szczególnym. I to był Boży zamysł dla nadania 10 przykazań, aby ludzie, którzy przestrzegają tych przykazań, byli ludźmi szczególnymi. Bo od czego zostali uwolnieni Izraelici? Czy tylko od złych warunków zamieszkania i pracy, bo mieszkali ich warunki niezbyt dobre, jakby komfortowe były, mieli niewolniczą pracę. Czy Bóg tylko od tego ich uwolnił? Ale tam, kiedy czytamy, jak Bóg każe wyprowadzić Mojżeszowi, to przebrzmiewa tam jedna taka myśl, że Bóg ich uwolnił od bałwochwalstwa, które było w Egipcie. Nie było tam prawdziwego uwielbienia Boga, czyli uwolnił ich do tego, aby mogli uwielbiać swojego Boga. Żeby swobodnie mogli to czynić. Egipcjanie nie mogą prawdziwie uwielbiać. Biblia o tym mówi. Kiedy Mojżesz staje przed faraonem. Zacznijmy do 5 rozdziału, werset 1 i 2 mówi tak. Potem Mojżesz i Aaron przyszli do faraona i powiedzieli: tak mówi Pan, Bóg Izraela, wypuść mój lud, aby uczcił mnie świętem na pustyni. Faraon odpowiedział: kim jest Pan, aby miał go słuchać i wypuścić Izraela? Nie znam Pana i Izraela nie wypuszczę. Nie znam Boga i Izraela nie wypuszczę. Dlaczego faraon nie chciał wypuścić Izraela? Dlaczego przez wieki ludzie wierzący byli taką solą w oku władców? Uwielbienie jest niebezpieczne dla władców. Ponieważ tworzy uwielbienie naszego Boga, tworzy zupełnie inną lojalność. Jest poza kontrolą wszelkiej władzy. Zmienia człowieka i daje mu siły. W szczególności przy śladowaniu ludzi chrześcijan możemy widzieć, jakie uwielbienie dawało im siły. Siły, że nie wyrzekali się swojego Boga. Oddawali swoje życie. Czytałem kiedyś takie świadectwo, relacje z okresu właśnie rzymskie, kiedy wybuchło wielkie prześladowanie i nie pamiętam już, gdzie to było, ale jakieś duże gro wierzących rozebrano do naga w czasie największych mrozów i otoczono ich żołnierzami, żeby zamarzli. Jedna osoba tylko, tam kilkaset osób chyba było, tylko jedna osoba z tego grona wstała i wyszła. Ale zdarzyła się rzecz bardzo dziwna, bo jeden z tych żołnierzy, widząc postawę tych chrześcijan, zdjął swoje ubranie, poszedł i dołączył do ich grona. I zmarł razem z nimi. Na tyle poruszyła ich jego ta sytuacja, właśnie ta siła, że nie poddali się, że wielbili w radości swojego Boga. Bo spodziewano się, że kiedy mróz zacznie ich dotykać, kiedy zaczną marznąć, trząść się, to zaczną wołać o litość, tak jak zawsze to działo się w przypadku zwykłych rzezimieszków. Uwielbienie jest niebezpieczne dla władców. I dlatego uwielbienie czegokolwiek poza Bogiem jest, czytamy w Biblii, jest zakazane. Bóg mówi, zaczyna nadawać przykazania od tego, że nie będziesz miał innych bogów. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Rzymian, pierwszy rozdział Rzymian mówi, jakby przesłaniem tego rozdziału jest to, co czasami mówimy, co jesz, tym jesteś. Czyli jesteś, inaczej mówiąc, jesteś tym, co uwielbiasz. Co uwielbiasz w swoim życiu? Czemu dajesz chwałę w swoim życiu? Biblia mówi, człowiek, który jest posłuszny Bogu, jest człowiekiem wolnym. Bo sednem uwielbienia to jest czynienie coś, kogoś w swoim myśleniu, w swojej postawie pierwszym, najważniejszym, najcenniejszym. Bo skąd się to bierze? Czy to bierze się z jakiejś myśli? Z zasłyszanego jakiegoś zdania? Nie, z serca. Z serca płynie to prawdziwe uwielbienie, z takiego przekonania w swoim sercu. Czy potrafisz uwielbiać swojego Boga? Uwielbić Go. Nie zaśpiewać pieśń w czasie uwielbienia. Ale czy naprawdę z serca potrafisz uwielbiać swojego Boga? To nie jest łatwe. Wbrew pozorom to nie jest łatwe, bo są inni bogowie. Nazwijmy, są inni bogowie. Są rzeczy, które nas próbują odciągnąć od tego prawdziwego uwielbienia, które chcą zająć to pierwsze miejsce, które należy się Bogu. To może być praca, to może być rodzina, to może być wszystko inne oprócz naszego Boga. Czasami mamy tendencję, żeby pewne rzeczy narysować, czy tak wyobrazić i to przedstawić za pomocą jakichś rzeczy. Dlatego też tutaj jest mowa, że nie będziesz czynił podobizny. Ale czasami różne kościoły różnie z tym sobie radzą. Spytać się prawosławnych, dlaczego wieszają w swoich świątyniach obrazy. Przecież pierwsze przykazanie mówi, nie będziesz czynił. Oni mówią, nie, to nie są obrazy. To, że ty widzisz obrazy, ale to nie są obrazy. Bo obrazy się maluje, a ikony się pisze. To jest zapisana historia. Ty widzisz obraz, ale tam tak naprawdę to jest opisana historia. Zapytać się kogoś z kościoła katolickiego, dlaczego modlą się do obrazów, do figurek, to też odpowie, my się do nich nie modlimy. To są tylko rzeczy poboczne, które mają nam pomóc w modlitwie zwracać się do naszego Boga. To nie są rzeczy, do których się modlimy. One nam nie zastępują Boga, chociaż tak naprawdę widzimy, że zastępują. One nam tylko tłumaczą, pomagają. Bo nie jest łatwe uwielbiać naszego Boga, kiedy, mówię, są jeszcze w cudzysłowie inni bogowie. Bo ten fragment mówi o innych bogowie, o innych bogach. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Czy są inni bogowie? Czy tam w niebie jest miejsce dla innych bogów? Bóg, czyli ten, którego się czci. Czy są inni tacy? Czy są tacy jak nasz Bóg? Bóg to jest ten, w którym widzimy Jego moc, na którego liczymy, na którym polegamy. I to nie jest coś, że tylko my na tym polegamy i to w ten sposób zostaje. Ale życie nam pokazuje, kiedy idziemy do przodu, że to jest Bóg, który odpowiada. Dlaczego na Niego liczymy? Dlatego, że widzimy, że On reaguje na nasze prośby. Że reaguje na nasze modlitwy. I dlatego w szczególności Izajasz mówi, że to nie jest niemy Bóg. To nie jest jakiś Bożek wystrugany z drewna czy ulany z metalu, który jest głuchy na wołania. Pamiętacie historię, kiedy Eliasz rozprawiał się z kapłanami Baala i Asztarty? Kiedy na górę Karmel i to jest, nie wiem, czy wiecie, że góra Karmel według wierzeń w tamtym czasie to była siedziba Boga Baala. I dlatego Eliasz mówi, pójdziemy na górę Karmel, czyli pójdziemy do siedziby waszego Boga. Mówicie, że On tam mieszka, że tam przebywa, więc pójdziemy bezpośrednio do Jego siedziby i zobaczymy, który Bóg jest większy. I okazuje się, że Bóg Jahwe nie ma sobie równych. Eliasz szydzi do tych kapłanów, mówi, głośniej wołajcie, bo może wasz Bóg jest głuchy. To krzyczcie jeszcze głośniej. I kiedy to krzyczenie nie przynosi żadnych rezultatów, co robi Eliasz? Każe wylać multum wody na swoją ofiarę. I staje w pokornie i mówi, Boże, spuść ogień. Nie krzyczy, nie nacina się, bo jego Bóg nie jest Bogiem głuchym. Bo uwielbienie Boga to jest zadanie, to jest walka. To jest walka z rzeczami, które próbują nas odciągnąć od tego uwielbienia naszego Boga. Ta walka została nam nakazana przez Boga, że mamy przeciwstawiać się rzeczom, które nas próbują odciągnąć od uwielbienia naszego Boga. I jest jedynie pytanie, czy ją przyjmujesz? Czy pozwalasz, żeby coś zajęło to pierwsze miejsce w twoim życiu? Czy podejmujesz walkę, żeby to Bóg był na pierwszym miejscu? Że On najbardziej się liczy? Kto jest najważniejszy w twoim życiu? Jak więc właściwie uwielbić? Jak sprawić, by Bóg był dla mnie najważniejszy? Biblia podaje dwie najważniejsze rzeczy. Poprzez słowo, przebywanie w słowie i modlitwę. Modlitwę powiązana ze śpiewem, czyli w tym też śpiew. I to, co robimy na nabożeństwie, kiedy razem śpiewamy, razem modlimy się, i to jest to trwanie w modlitwie, trwanie też w słowie, trwanie w tym, w tej Bożej obecności, bo nasz czas spędzany z Bogiem jest istotą Bożego uwielbienia. Uwielbienie zmienia nas. Kiedy uwielbiamy naszego Boga, to przemienia nas. Uwielbienie powoduje, że tworzy wspólnotę z nas, którzy się nie znaliśmy. Tak jak Paweł mówi, którzy bylibyśmy obcy, a może nawet wrogo do siebie odnoszący się. Ale w Chrystusie tworzymy wspólnotę z innymi ludźmi. Czyli tworzy nową lojalność w naszym życiu. Tworzy nową tożsamość. I to jest chyba coś, z czym chrześcijaństwo dzisiaj ma największy problem. Z czym mamy największy problem? Z naszą tożsamością. Kim naprawdę jestem jako chrześcijanin? Kim jestem? Bo uwielbienie tworzy nową tożsamość, czyli czcicieli Boga. I duże znaczenie ma uczestnictwo w społeczności. Bycie razem. Razem wznoszenie rąk, razem słuchania Bożego Słowa, razem śpiewania. To jest ważne dla naszego duchowego życia. Bo poza społecznością więdniesz, usychasz. Bo co robimy, kiedy jesteśmy razem? Czy to jest czas tylko takiej pogawędki, co u ciebie słychać? Jak tam minął tydzień? Chociaż to jest częścią. Ja nie mówię, że tego ma nie być. Ale to nie jest sednem naszych spotkań. Czy kiedy śpiewamy, kiedy modlimy się, to czynimy Boga pierwszym? Najważniejszym, najcenniejszym? Kiedy śpiewamy te pieśni, które są tu wyświetlane, które zespół przygotowuje, to czytujecie się, wsłuchujecie się w treść, bo one dość mocno pokazują, że Bóg jest tym najważniejszym, jest tym pierwszym. Jest tym, którego jedynie mamy czcić, któremu jedynie mamy oddawać chwałę. Tak jak jest jedna z pieśni, która mówi: tylko Tobie chcę się kłaniać. Tylko Ciebie chcę uwielbiać. Tylko Ciebie. Czy tym się karmimy? Czy może czymś innym? Bo jeśli się karmisz czymś innym, to nie dziw się, że czasami twoje życie wygląda tak, jak wygląda. W szczególności to duchowe. Czym się karmimy? Człowiek uwielbiający jest najbardziej wolny. Bo nikt i nic nam nie może tego zabrać, nie może tego zabronić. I to historia chrześcijaństwa pokazuje, że próby są, były wielkie i dalej są. Bo przeciwnik chce nas tego pozbawić. Ale ludzie, którzy się nie poddają temu, a pomimo wszystko przeciwności uwielbiają swojego Boga, to tak naprawdę oni są wolni. Człowiek uwielbiający, powtórzę, że jest najbardziej wolnym człowiekiem. Chociaż może doświadczać różnych przykrych sytuacji. Kiedy czytamy w 16 rozdziale, pamiętacie, kiedy Paweł trafia ze swoimi współpracownikami do więzienia, dzieje się tam ciekawa rzecz. Od 24 do 26, 16 rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy: po otrzymaniu takiego rozkazu wrzucił ich do wewnętrznego lochu, a nogi zakuł im w dyby. O północy Paweł i Sylas, modląc się, śpiewali hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało tak silne trzęsienie ziemi, że zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast też otworzyły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Paweł z towarzyszami stanęli przed wyborem. Albo będą, pomimo tej bardzo przykrej sytuacji, której nie widzieli, jak to się potoczy, co ich spotka jutro, mogli uwielbiać Boga, a mogli siedzieć i tak jak inni biadolić nad swoim losem. Wybrali uwielbienie Boga. I zadziała się rzecz niesamowita. Ja nie mówię, że to jest klucz, że jeśli zawsze w ten sposób będziemy robić, to zawsze zatrzęsie się ziemia, więzienie otworzy swoje bramy i doświadczymy. W sposób fizyczny nie zawsze tego doświadczymy. Czasami, tak jak też historia Kościoła pokazuje, że życie ludzi, którzy uwielbiali Boga, kończyło się. Ale w sensie duchowym oni wygrali. Oni okazali się zwycięzcami. Bo śpiewając, modląc się, uczynili Boga pierwszym. Uczynili Boga najważniejszym, najcenniejszym w swoim życiu. Bo i to ich uwolniło. To spowodowało uwielbienie Boga, spowodowało, że ze spokojem przyjmowali swoją śmierć. Pamiętacie historię Szczepana, kiedy był kamienowany? Na jego twarzy był uśmiech. Bo dlaczego? Bo widział Chrystusa. To jest siła dla cierpiących za wiarę. Uwielbienie jest tą siłą, jest tą mocą dla ludzi cierpiących za wiarę. którzy trudzą się, by zmienić ten świat. To jest coś, czego świat dać nie może. Nic nie może zastąpić uwielbienia naszego Boga. Istnieją podróbki, istnieją idole, zespoły różne, istnieją różne ideologiczne poprawne, jedynie poprawne sformułowania. Istnieją ludzie, którzy stają się idolami dla kogoś. I co oni powiedzą, to pozostali przyjmują jakby to coś przyjmowali od Boga. Więc świat próbuje podrobić to Boże uwielbienie. Ale to uwolnienie, o którym mówi Mojżesz w tym 20 rozdziale, kiedy mówi o tym przykazaniu, że nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie, kiedy nie będziesz czynił żadnej podobizny, ani tego, co w niebie, ani na ziemi, ani w wodzie, to kiedy tego nie będziesz robił, a będziesz się koncentrował na Bogu, to uwolni ciebie. To da ci wolność. Tak jak Bóg dał wolność Izraelowi od bałwochwalstwa egipskiego, tak to uwolni ciebie, po pierwsze, od złych ambicji. Kiedy skoncentrujesz się na Bogu, to uwalnia od złych ambicji do ambicji służenia Bogu. Uwalnia od wywyższania talentów do wywyższania Boga talentami. Czasami w kościołach naszych dzieje się tak, że dary stają się ważniejsze od dawcy. I zapominamy, że tymi darami mamy uwielbiać Boga i służyć Jemu, Jego Kościołowi. To zaczynamy gloryfikować i uwielbiać dary. Jeżeli chcesz żyć w wolności od porównywania się, od zamartwiania się przyszłością, od lęków przed stratą, lęku przed opinią innych, to przykazanie mówi: żyj dla Boga, żyj dla Chrystusa i rób to całym sobą. Żyj dla Boga całym sobą. Tak powinniśmy odczytywać to pierwsze przykazanie. On i tylko On ma być pragnieniem mojego serca. I moją ambicją jest służenie Jemu, bo On jest dla mnie wszystkim. I mam to robić całym sercem, całym sobą. Już na zakończenie otwórzmy Ewangelię Mateusza, 10 rozdział. Przeczytamy 3 wersety. 10 rozdział Ewangelii Mateusza od 37 do 39 wersetu. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godny. Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie ze względu na mnie, zachowa je. Mateusz mówi tak: nie kochaj matki bardziej niż Chrystusa, bo to niewola. Nie kochaj wygody bardziej niż Chrystusa, bo to niewola. Nie próbuj sam kontrolować swojego życia, bo stracisz je. Że będziesz próbował sam kontrolować swoje życie, to stracisz je. Wkładając Nowy Testament, to pierwsze przykazanie, to możemy dzisiaj powiedzieć tak. Żyj dla Chrystusa, a będziesz wolny. Żyj dla Chrystusa, a będziesz wolny. Bo tylko On daje tą wolność. Bo to On daje wolność od grzechów, od win. Pamiętacie swoją pierwszą modlitwę, kiedy żeście się nawracali, kiedy przychodziliście do Boga i kiedy prosiliście Go o przebaczenie? To co czuliście, kiedy wstawaliście z kolan? Myślę, że nie jedno z was by powiedziało, że chciało się fruwać. Tak się czuło lekkim, taką wolność się czuło. Żyj dla Chrystusa, a będziesz wolny. Amen.